na styku.
Jesteśmy ponownie. Szczęść Boże. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim zebranym w studio na czele z dzisiejszym gościem, księdzem Rafałem. Ksiądz Rafał Bochen. Księże, jeszcze raz serdecznie witamy.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za miłe słowa powitania.
I pani Natalia,
która robi zdjęcia.
Która w tym momencie robi zdjęcia.
Ale już wróciła.
Mamy problem, panie Cezary, tutaj widzę z mikrofonami troszkę teraz. O. Zobaczymy. Coś nam jakiś mamy tam pogłos na słuchawkach. Tak. I gość, pan Wojtek Dąbrowski. Szczęść Boże, Wojtku, jeszcze raz.
Szczęść Boże.
I nasi redaktorzy, pan Irek Orszulik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
I nasz technik, pan Cezary.
Tak jak witałem się poprzednio, jeszcze raz witam.
Bo mamy nowych słuchaczy. Tak. I przypominamy numer telefonu. Można telefonować, dzielić się, rozmawiać, pytać, dyskutować.
Numer telefonu to 0677 627 45877.
Dziękujemy. I też prosimy księdza Rafała o wprowadzenie nas w ten dzisiejszy temat. Jak wiemy, totus tuus.
Tak, drodzy Państwo, totus tuus to jest, wiemy doskonale wszyscy, zawołanie Jana Pawła II, jego, że tak powiem, papieski kierunek, w którym cały jego pontyfikat zmierzał i całe jego życie, co można było doskonale obserwować. Kto chciał obserwować, to obserwował. Moi drodzy, pan Stanisław to powtarzał, powtórzę jeszcze raz, zachęcam serdecznie do tego, żeby telefonować, dzielić się świadectwami swojego, że tak powiem, doświadczenia z Janem Pawłem II. Może nie wszystkim nam danym było go spotkać osobiście, gdzieś tam na jakiejś audiencji albo w jakimś takim bardzo osobistym spotkaniu, ale myślę, że każdy z nas jakieś tam doświadczenie, jakieś, no musi mieć doświadczenie jego pontyfikatu w naszym życiu. Jakieś echo jego słowa gdzieś tam nas na pewno w jakikolwiek sposób dotknęło, więc tym bardziej ta audycja stanie się jeszcze bogatsza, jak będziemy mogli usłyszeć państwa doświadczenia, państwa wrażenia, może jakieś przeżycie, może coś pięknego, co gdzieś pielęgnujecie w sercu, a byłoby fajnie, gdyby z tego serca wyskoczyło i wszyscy mogli to usłyszeć i może zabrać to za swoje. Totus tuus, cały twój, Maryjo, oczywiście. Tak Jan Paweł II zatytułował swój pontyfikat i tak ten pontyfikat przebiegał. Właśnie. Bardzo widoczna obecność była Matka Boża, obecność Matki Bożej w jego pontyfikacie. Herb Maryjny również, znak Maryjny w jego herbie. Wszystko, co się działo, można powiedzieć bardzo łatwo, to była właśnie droga z Maryją i zaufanie, ma bardzo mocne zaufanie w jej orędownictwo. Właśnie, chciałbym, przepraszam, to ja pukam stół, niechcąco. Moi drodzy, właśnie chciałbym dzisiaj też rozpocząć tą audycję takim słowami, które Jan Paweł II powiedział, ale które chciałbym bardzo związać z tą dzisiejszą Ewangelią, bo ona jest dzisiaj prześliczna Ewangelia, przetrudna dla człowieka, ale nie jest nic niemożliwego dla nas, jeśli człowiek, tak jak Jan Paweł II, umie powtarzać totus tuus. Jestem twój, Maryjo. Skoro jestem twój, Maryjo, to dodawaj mi tyle siły do tego wszystkiego, żebym umiał to, co jest moje, dźwigać. Nie obarczać tego kogoś innego, nie obarczać swoim ciężarem kogoś innego, ale bym umiał dźwigać to, co jest moje. I Jan Paweł II powiedział takie dobre słowa, które my wszyscy na pewno znamy, albo jak nie znamy, to z praktyki życia jesteśmy w stanie je rozpoznać. Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas? To Jan Paweł II wypowiedział. Bardzo dobrze te słowa korespondują z dzisiejszą Ewangelią, gdzie mamy przykazanie miłości Boga i człowieka. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, żeby umieć Boga kontemplować. Mówiłem o tym wczoraj troszeczkę. Żeby umieć Boga odnajdywać nie tylko w jakichś takich nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych sytuacjach w naszym życiu, ale też właśnie w tym drugim człowieku, który jest nam dany, zadany, który czasem jest niefajny, czasem jest trudny, czasem się do nas nie tak uśmiechnie, jakbyśmy chcieli, albo nie zrobi tak, jakbyśmy chcieli. No, ale jest człowiekiem, Bożym, dobrym stworzeniem i trzeba właśnie pewnie szukać zawsze jakiejś takiej dobrej strony w każdym człowieku. To tak jest lepiej. I tak jak patrzymy na papieża Jana Pawła II, no to przecież on był tym, który zawsze znalazł coś dobrego w człowieku, prawda? Zawsze był tym, który miał do ludzi otwarte ręce, zawsze był tym, który do ludzi się uśmiechał, zawsze był tym, który nad ludźmi się pochylał. To był właśnie papież Jan Paweł II. To był człowiek, który nie wstydził się nawet, przecież widzieliśmy wszyscy pod koniec jego życia, nie wstydził się swojego cierpienia, nie ukrywał tego cierpienia, tylko to, co ludzkie przeżywał, prosił zawsze o modlitwę i o wstawiennictwo Matki Bożej. Zawsze modlitwa Anioł Pański, kiedy słyszę dzwony, a tam, gdzie mieszkam, dzwonnica zaraz jest przez okno, za oknem, więc dzwony słyszę często i gęsto. Więc jak odmawiam modlitwę Anioł Pański, to zawsze gdzieś tam mam w sercu i w myśli te słowa, które papież powiedział: módlcie się za mnie, za życia i po śmierci. Właśnie tą modlitwą Anioł Pański. To, że teraz został ogłoszony świętym, no nie zwalnia nas z modlitwy za niego, o pokój jego duszy, o to, co jest mu potrzebne w wieczności, ale ta modlitwa ciągle gdzieś tam, ta myśl mi ciągle towarzyszy. Módlcie się za mnie, za życie i po śmierci. Pan Stanisław podnosi palec, znaczy, że chce
proszę coś powiedzieć. Proszę jeżeli, Państwa. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Dzięki. Takie pytanie tylko nasunęło mi się teraz, bo jest już świętym. Tak. Mówi, módlcie się za mnie, za życia i za śmierci. A więc jeżeli świętym, to już on modlitwy nie potrzebuje. I jak to właśnie rozumieć?
Tak, to wiele razy i na różne sposoby też się z tym spotkałem, z tą właśnie kwestią, którą pan Stanisław teraz dotyka. Powiem szczerze, że się sam kiedyś nad tym zastanawiałem, czy jak kogoś się ogłasza świętym, tym bardziej takiego kogoś, którego w życiu spotkaliśmy, prawda? Którego widzieliśmy gdzieś tam i ten czas do ogłoszenia go świętym jakoś tak bardzo szybko minął. Myślę, że trzeba się modlić. No trzeba się modlić, prawda? To jest oczywiście moje osobiste zdanie, że trzeba się modlić również o to, może teraz o to, kiedy Jan Paweł II został świętym, żeby przez jego wstawiennictwo udzielano łask tym, którzy modlą się za jego przyczyną do Boga, żeby ta siła działania Jana Pawła II była jeszcze większa. Myślę, że to jest taki kierunek i to trzeba się modlić. To jak staniemy nad kimś świętym, kto jest święty, to ty już, kochany święty, nie potrzebujesz modlitwy, bo jesteś już tak święty, że pewnie ta świętość jest dla ciebie wystarczająca.
Może to jest w naszych ocenach, że on jest święty, a nie wiadomo, jak jest przed Bogiem. Nie?
No oczywiście, że tak. No, to są sprawy ludzkie, które Pan Bóg widział i widzi i to Pan Bóg je ocenia. A my z naszej takiej perspektywy ludzkiej, no tak święty, więc nie potrzebuje. Potrzebuje, myślę, że trzeba się modlić, żeby Pan Bóg dał te łaski, które mu są na teraz potrzebne i tyle. Taka prosta ludzka jakby interpretacja chyba tego pytania, które Pan, tej kwestii, którą Pan Stanisław tutaj postawił nam na stole.
Prosimy księże jeszcze o kilka też słów wprowadzenia do naszego tematu. To totus tuus, cały twój. Ja tak właśnie, Pan Święty Jan Paweł II, Pan najlepiej wiedział, że z pomocą Matki Bożej można dokonać wielu niesamowitych cudów.
Ja myślę, że to nie tylko Jan Paweł II by to nam dzisiaj tutaj potwierdził. Myślę, że wszyscy, którzy w swoim życiu praktykują codzienną modlitwę różańcową, a znam takich mnóstwo ludzi, którzy modlą się nowenną pompejańską. Wiadomo, że to trzeba odmówić przynajmniej te jeszcze 3 różańce w ciągu dnia. Sam przyznam się, że kiedy zaczynałem modlitwę nowennę pompejańską w swoim życiu pierwszy raz, to mówię: Jezus Maria, kto udźwignie ten różaniec przez cały dzień? No ja nie dam rady. Jeden jestem w stanie odmówić, ale 3. I to naprawdę tak było, dość śmiesznie to wyglądało, ale kiedy wbiłem się w tą modlitwę nowenny pompejańskiej, w tą modlitwę różańcową, to powiem szczerze, że dzień i obowiązki dnia, tygodnia wcale nie były łatwe bardzo często. Było mnóstwo różnych rzeczy, ale trzeba było planować modlitwę, zaplanować czas na różaniec, żeby umieć się tym różańcem pomodlić.
A mam takie pytanie właśnie jeszcze dotyczące odmawiania różańca. Czy musimy być w skupieniu, czy na przykład może być to w drodze, jeżeli myśli nas rozpraszają albo co? Jak to jest traktowane właśnie? Jak to jest?
I to jest pewnie też taka kwestia każdego z nas, osobista. Mnie osobiście nie przeszkadza modlenie się, kiedy jestem w drodze. Powiem szczerze, że jak lubię biegać, więc biegam sporo, więc najlepszą modlitwę różańcową, to jest moje doświadczenie, muszę powiedzieć, że ja najlepiej się modlę, jak biegnę. Wtedy mam słuchawki w uszach. Ja nie słyszę niczego nie widzę innego, tylko jak gdy rytm różańca, rytm tej modlitwy różańcowej. Mam taką jedną dobrą MP3 z różańcem i sobie ją po prostu słucham i się modlę. Widzę ludzi modlących się w autobusie. Też tutaj w Wiedniu spotkałem wielu ludzi trzymających różaniec w ręku i modlących się. Dzisiaj na obiedzie u nas była taka pani Anna Moich-Sztyce, to jest tutejsza aktorka. I ona prowadzi dla księży, którzy są za granicy, prowadzi taką lekcję wymowy, tak zwane Aussprache. I była dzisiaj u nas na obiedzie i ona właśnie mówi, że rozmawialiśmy o różańcu i ona mówi, że ona nie jest w stanie się modlić, kiedy idzie, kiedy coś robi. Ona musi znaleźć tą przestrzeń do modlitwy. Przestrzeń do modlitwy. I to jest właśnie taka dyspozycja każdego z nas. Niektórzy potrafią się modlić idąc, biegnąc, siedząc, jadąc, a niektórzy nie potrafią tego zrobić. Ja na przykład jak prowadzę auto i chcę odmówić różaniec, to nie daj Boże. Bo po pierwszej dziesiątce, jak jadę sam i go modlę się nim, to po prostu zasypiam. Mówię, Panie Boże, nie, dziś z tego różańca nic nie będzie. Mówię, bo nie dam rady. Tak więc, proszę bardzo.
Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia.
Oczywiście.
Jadąc, ja na przykład pracując też, jeżdżąc autem, no, sięgam często do różańca też rano, na jakaś dziesiątka, czy rzeczywiście tam jakaś nawet cały różańc, czy dłuższa podróż, a często też praktykujemy to z żoną, właśnie tak. Nie przeszkadza to nam. Wręcz, proszę, jak się zapowiedziałbym, że jest to dla mnie działa uspokajająco.
Powiem szczerze, jak się jedzie z kimś, to jest oczywiście dużo łatwiej, bo człowiek słyszy jeszcze ten drugi głos obok, kiedy się modlimy. Jak kiedy ja podróżuję z kimś, to zawsze też mówię, teraz odmawiamy różaniec. Więc modlimy się wszyscy i nie nuży mnie ta modlitwa. Jeszcze a propos modlitwy różańcowej, tego totustus tematu, tak. Cały twój Maryjo. Kiedyś jadąc samochodem, ja zawsze zabieram autostopowiczu, zawsze. Jak ktoś chce jechać, zawsze się zatrzymuje. Mówię, myślę sobie, nie będzie nudno, pogadam albo nie pogadam. No zobaczymy. I kiedyś zatrzymałem się taki jeden człowiek, chciał gdzieś tam jechać. No i przyszła godzina właśnie koronki do Bożego Miłosierdzia akurat. I ja włączyłem Radio Maryja, nie? Bo chciałem się pomodlić. Zawsze mam taką praktykę, że jak jadę samochodem godzina trzecia, nawet w telefonie mam ustawiony alarm, żeby nie zapomnieć, że to jest godzina miłosierdzia, ważna godzina w życiu. No iż ten młody człowiek mówi do mnie tak, mówi, oho, mówi, ojciec Rydzyk się znalazł, mówi, następny, więc ja hamuję, mówię, wysiadaj. Ale wysiadaj, mówię, no co ty mówisz, już mi tu mówił, w moim samochodzie robię co chcę, mówię, modlę się jak chcę, śpiewam co chcę, mówię, wysiadaj. Nie ma mowy. Co będziesz mi tu przeszkadzał w modlitwie? On tak, no nie, ja tylko tak chciałem zażartować. Mówię, albo się modlisz, albo żartujesz. Teraz się modlimy. Jedziesz dalej, czy wysiadasz? Nie, no, to ja bym pojechał. No to proszę bardzo, mówię, koronka do Bożego Miłosierdzia. Wiedziałem, że był zielony totalnie, nie wiedział, co to jest.
Jeszcze jeden nawrócony.
Nie wiem, czy się nawrócił, ale modlił się, nie? Ja mówię, głośno, bo nie słyszę. Modlił się, no tak więc takie są czasem sytuacje śmieszne, zabawne, ale z drugiej strony może rzeczywiście, tak jak tutaj Pan mówi, może to jakoś tego człowieka też rozbudziło do jakiejś modlitwy, może się pomodlił, to jest też taka szansa, nie? Że może się raz pomodlił, chociaż powiedział, nie wiedział co mówi, ale był na tej modlitwie w tej godzinie miłosierdzia, a przecież trzeba łowić ludzi do tej godziny miłosierdzia, trzeba.
To motto Totus Tuus właśnie, które towarzyszyło świętemu Janowi Pawłowi II w tej drodze świętości, to ono też Pana rodziło się w taki dość szczególny sposób. Przede wszystkim z tego, co ja wiem, kiedy zmarła jemu mama, to jego tata podprowadził pod ołtarz, pokazał mu obraz Matki Bożej, paskalwaryjskiej albo częstochowskiej, tu nie pamiętam, mówi, od tego momentu ona będzie twoją matką.
Tak, Panie Stanisławie, to można tak zrobić. Myślę, wydaje mi się, że To oczywiście czas, kiedy on wzrastał, kiedy jego dzieciństwo było też zupełnie innym czasem, który mamy teraz, ale nie można wszystkiego zrzucać na czasy, w których żyjemy absolutnie. To wszystko zależy od tego, jaki się ma fundament z domu, prawda? Gdzie jest twój pierwszy kościół? A pierwszym kościołem w życiu każdego z nas jest ten kościół domowy, który my tworzymy. To jest najistotniejsze przecież, nie? Ja to też widzę, jak to ciężko w tym kościele domowym jest się przebić. Z najbliższymi, kiedy siadamy do stołu, z rodzicami, z moim rodzeństwem, z dziećmi mojego rodzeństwa, zasiadamy do obiadu, oni wszyscy już, że tak powiem, wiosła w rękach i zaczynają startować do jedzenia. A gdzie wy tu, mówię, z tym jedzeniem? A modlitwa to co? No co to jest, nie? Więc patrzą na wujka, jakby przyjechał nie wiadomo skąd, prawda? Więc mówię, modlitwę, dziesiąte krużańca przed jedzeniem. Czasem ich tak zaskoczę, że dziesiątek różańca, więc oni widzę, że ledwo mówią ten dziesiątek. Ale trzeba w ten właśnie sposób ten totus tuus wprowadzać, ten cały twój, Maryjo, może uczyć takiego bycia całym w Panu Bogu. No, jak się modlimy, to człowiek jest w Bogu. Nie modlisz się, jesteś zawsze gdzieś poza. No nie ma cię w Panu Bogu. Bóg jest dla ciebie jakąś tam, jakąś rzeczywistością, ale nie jest tym, którym mogę powiedzieć, jestem w Bogu, bo On jest mój. To jest coś takiego. Ja to przeżywam, doświadczam, widzę, więc widzę, a to, co widzę, mówię zaraz głośno. Mówię, kto się nie modli, to nie je, więc mówię, do widzenia. Tak mogę sobie to pozwolić, kiedy jestem w domu rodzinnym, to tak ich tam troszeczkę szantażuję wszystkich, nie? Dzisiaj piszę do wszystkich tam niedzielne życzenia, mówię, proszę się odmeldować, kto był na mszy świętej. No i mama pisze, ja byłam, moja siostra, ja byłam. Mój się strzeźwi, że nie byłem, nie rozmawiam z tobą dzisiaj, jutro się do ciebie odezwę. No tak, jakieś takie, wiecie, no trzeba próbować i trochę na wesoło, i trochę na poważnie, ale próbować pokazywać ten fundament kościoła domowego, panie Stanisławie, co ojciec zaprowadził Karola Wojtyłę do przedoblicza Matki Bożej, mówi, to jest twoja matka. Jeśli się mówi małemu dziecku, to jest twoja matka, taki, który jest w stanie to zrozumieć, no to jest to dla niego wielkie wydarzenie, na pewno.
Ja spróbuję połączyć się z panią Joanną Łukaszów-Ritter, dzięki której mamy właśnie mieliśmy piękną wystawę Jan Paweł II, apostoł pokoju, i zapytamy się jej, jak ona właśnie rozumie to. Szczęść Boże, pani Joanno. Witamy panią bardzo serdecznie, już na antenie naszego radia. I prosimy o...
Witam serdecznie. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Cześć Boże, witamy panią. Jak się pani miewa dzisiejszego wieczoru?
Proszę?
Jak się pani miewa dzisiejszego wieczoru?
A, tak sobie odpoczywam właśnie, tak a propos odpoczynku.
No bo to wieczór, a tu jeszcze pan Stanisław na antenę panią zaprasza, prawda? Jak to człowiek chce odpocząć.
Tak. No miałam przyjechać, miałam być osobiście, ale niestety trochę sił opadłam po tych najróżniejszych imprezach, które mieliśmy w ostatnim czasie, powiedzmy.
To były piękne imprezy.
Tak, to były piękne imprezy, też związane z Totus Tuus, jak najbardziej. Piękne imprezy, które odbyły się w czasie pandemii. W Wiedniu mieliśmy dużo gości, mieliśmy dużo osób, które zwiedziły, obejrzały wystawę w Kościele Świętego Michała, wystawę Jan Paweł II, apostoł pokoju, zdjęcia, fotografie Grzegorza Gałązki, fotografa, który pracował dla Jana Pawła II, można tak pięknie powiedzieć, a właściwie obok Jana Pawła II. Mam nadzieję, że to niektórzy z państwa widzieli tą wystawę, również państwo w studio.
Kto nie widział, rękę do góry.
Ja przyznaję się bez bicia, że nie widziałem.
Jak już to tak wszystkich ustawiamy pod ścianę. No już niestety zobaczyć nie można, już wystawa jest...
Ale mamy piękne zdjęcia.
No mamy piękne zdjęcia z wystawy, oczywiście. No ja ją sfotografowałam w całości, zrobiłam z tego archiwum, tak żeby było wiadome, że była. Tak.
Panie Jano, kilka słów właśnie o tym papieskim totus tuus.
Papieski totus tuus, który nas w tym roku w jakiś sposób też troszeczkę podtrzymywał, powiedziałabym, ponieważ w czasie takim, w jakim teraz żyjemy, nie było to proste zorganizować jakąkolwiek imprezę. A jak już właśnie podsumowałam to częściowo, ale może na ten temat kiedyś jeszcze ekstra porozmawiamy. W sumie tych imprez tutaj nie wirtualnych, tylko realnych było 13. Z tego 12 w Wiedniu, jedna w Heiligenkreuz. Także powinniśmy być z tego bardzo, bardzo dumni, że to wyszło, że ludzie przyszli, że się zainteresowali. Więc myślę, że Wiedeń pokazał, że można, jak się chce. Natomiast jeśli chodzi o sam Totus Tuus, to mogę powiedzieć, że nawet samo to motto padło dwa razy w dwóch homiliach. Pierwsza homilia, którą wygłosił 18 maja tego roku Abt Heim z Heiligenkreuz, mówił o herbie papieskim, o jego symbolach i między innymi właśnie mówił też o tym, że to o tym samym motcie Totus Tuus opisywał herb, który jest związany oczywiście z Maryją. Obrazuje to M, które było jednym z ważnych filarów, a które jest umieszczone pod krzyżem, który też w pontyfikacie Jana Pawła II był bardzo ważny. Następnie opisując to, właśnie mówił o tym drugim filarze, właśnie o tym M, który ukazuje Matkę Boską, Matkę Bożą, której zawierzył całe swoje życie, bo jak tutaj wspominał pan Stanisław, faktycznie to była Matka Boska kalwaryjska, z Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedy to ojciec po śmierci matki zabrał małego Karola i mu właśnie wskazał na Matkę Bożą i powiedział właśnie te słowa. Więc Jan Paweł II zawierzył Matce Bożej nie tylko swój pontyfikat, ale całe swoje życie. Życie i posługę. I ten trzeci element herbu, który ma ten błękit, taki maryjny błękit tła, też poniekąd Maryja, który odnosi się do Ducha Świętego. I tutaj właśnie Abt Heim zacytował te słynne słowa z homilii warszawskiej. To było jedno. Natomiast drugie to była homilia, którą napisał emerytowany już biskup Klaus Küng, który miał odprawiać w ostatni czwartek, tą uroczystą mszę świętą na zakończenie wystawy. Niestety z powodów zdrowotnych musiał, no nie mógł przyjść i mszę tę poprowadził dr Ignaz Hochholze, który notabene jest lekarzem, ale wyświęconym, bo jest księdzem. A księdzem został właśnie przez Jana Pawła II, który w jakiś sposób no był pod wielkim wrażeniem naszego papieża Polaka i no i właśnie podążył tą drogą. Więc jeśli chodzi o to, zaraz tutaj przeczytam, bo mam to gdzieś przed sobą, tutaj jest właśnie zacytował, przepraszam, jeszcze powiem, że ksiądz Hochholze przeczytał to kazanie, które było przygotowane przez biskupa Künga, który właśnie zacytował również ten Totus Tuus, cały twój. Mówiąc w tym kontekście, że oczywiście to się odnosi do Maryi, która ma poprowadzić nas tą dobrą drogą, ponieważ biskup Kęt mówił tutaj troszeczkę też o pandemii, mówił, zaczął od słowa nie lękajcie się, otwórzmy bramy Chrystusowi, oczywiście te słynne słowa. I właśnie nawiązał do pandemii, ale nie tylko do tej pandemii, nawiązał do tego, że nie powinniśmy się bać, bo właściwie nie ma się czego bać, jeżeli będziemy z Bogiem. Natomiast mówił właśnie, że cierpimy w tej chwili, ale cierpimy może mniej w poczuciu właśnie tych chorób czy tego, co się teraz wokół nas dzieje, ale nawet więcej, ponieważ zapominamy, co niektórzy zapominają o Bogu. I że właśnie ten obecny czas jakoś rozwija się bardzo negatywnie. A to już kiedyś Jan Paweł II dawno temu jednak rozpoznał i nawet nazwał. I ważne jest to, żeby właśnie przez Maryję dojść do Boga. A można dojść poprzez modlitwę, ale głównie właśnie modlitwę do Matki Bożej, poprzez ofiary i poprzez cierpienie. O tym mówił w kontekście właśnie Totus Tuus, czy napisał biskup Kęt. A jeszcze jedna rzecz, to ostatnio, 2 tygodnie temu mieliśmy tą audycję, prawda, panie Stanisławie,
tak,
o wystawie. To Grzegorz Gałązka bardzo pięknie mówił o jednym zdjęciu, które też jak najbardziej dotyczy Maryi, jest zdjęciem bardzo maryjnym. Mianowicie zdjęcie z dokładnie 6 października 2000, roku 2000, kiedy to Jan Paweł II modli się w swojej kaplicy prywatnej przed oryginalną figurą Matki Bożej Fatimskiej. Ona przybyła do Rzymu i pierwsze kroki, tak jak Grzegorz opowiadał, poczyniła właśnie do kaplicy papieskiej. Później była wystawiona w Bazylice Świętego Piotra i potem na Placu Świętego Piotra, gdzie odbywał się różaniec, modlitwy, między innymi tam, o ile pamiętam, właśnie Grzegorz mówi, że również siostra Łucja odmawiała część różańca. To zdjęcie, on opowiadał, że on był jedynym chyba fotografem wtedy, któremu no, pozwolono, specjalnie o to pozwolenie starał się, któremu pozwolono zrobić kilka zdjęć. I właśnie opowiadał, jak to było przerażające, klikając, ten oddźwięk był taki, no powiedzmy, jak z karabinu maszynowego, jak z jakiejś broni. No, w każdym razie mówił, że zrobił właśnie tylko kilka zdjęć, ale to są bardzo cenne zdjęcia, ponieważ takich zdjęć prawie w ogóle nie ma. Dlatego mi też bardzo zależało, żeby to zdjęcie było... znalazło się pośród innych na naszej wystawie. A oprócz tego w kaplicy Jana Pawła II była też Matka Boska Jasnogórska, Czarna Madonna, taka niewielka ikona, która, nie wiem nawet, jakie są jej w tej chwili losy, ale...
A ja wiem, mogę powiedzieć.
Chyba jest w Toruniu.
Jest w Toruniu, tak.
Jest ikona Matki Bożej Częstochowskiej, jest w Toruniu, znajduje się w tym nowym sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym.
Tak, właśnie. Tak. Właśnie tak, tak. No i no tak, to by było to nasze totus tuum wiedeńskie tutaj, jak już się można tak do tego ustosunkować. A to, co ja bym chciała jeszcze powiedzieć a propos Jana Pawła II, Karola Wojtyły i Maryi. On, jak już wiemy od samego początku, zawierzył się Maryi i będąc już papieżem, a nawet jeszcze wcześniej, będąc biskupem, kardynałem, odwiedzał wszelkie sanktuaria. Najpierw to były polskie sanktuaria, oczywiście Kalwaria Zebrzydowska, oczywiście Częstochowa. Ale jak już został papieżem, To pierwsze kroki podążył do sanktuarium położonego niedaleko Rzymu, jakieś 60 kilometrów od Rzymu. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorelli. To się nazywa Mentorelli. To jest figurka Matki Boskiej z XII wieku. Bardzo piękna figura, w sumie w niewielkim kościele. On tam był tuż przed, on bywał już tam od lat 60. i zawsze jak był w Rzymie, to usiłował też tam pojechać. Ona jest pięknie położona pośród wzgórz z przepiękną panoramą. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że jest to miejsce, skąd jest bliżej do Boga. I zawsze się modlił przed tą figurą. Próbował wszelkie troski jeszcze jako biskup czy kardynał archidiecezji krakowskiej. Modlił się za kościół w Polsce, modlił się za prace synodalne, ponieważ wtedy właśnie zaczął tam jeździć. I pierwsze kroki właśnie, jako pierwsza pielgrzymka, jaką poczynił, pierwsze kroki zaraz chyba w 13 czy 14 dniu, dokładnie 29 października 78 roku, ja już po niemiecku chyba myślę, 78 roku, właśnie poczynił kroki do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorelli. I tam przed, no ja wiem, ile tam było, z jakieś, nie wiem, ponad 20, gdzieś tutaj czytałam, chyba ponad 2000 osób, to jest malutka miejscowość. Tak jak mówię, położona w górach, więc to była dla niego też bardzo ważna rzecz, ponieważ on bardzo często wędrował tam z dołu do góry, tam się idzie jakieś dobre 2 kilometry w górę. I to dla niego oczywiście była też wielka gratka, ponieważ wiemy, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła bardzo lubił chodzić po górach i lubił tam spacerować i w pewien sposób też odpoczywać, ale również oczywiście modlił się za cały świat. Powracał tam dosyć często, on tam był kilkakrotnie. Wiadomo też, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II zagraniczna też to była pielgrzymka częściowo maryjna do
Meksyku.
Matki Boskiej, tak, Guadalupskiej. I nie zapomnijmy jeszcze też jednego, że tuż przed śmiercią, tak trochę więcej niż pół roku, ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II była do francuskiego Lourdes. Natomiast ostatnia włoska pielgrzymka do sanktuarium w Loreto była 5 września 2004. Czyli, że tak powiem, jeszcze na koniec, pod koniec życia, już wiedząc pewnie, że zdając sobie sprawę z tego, że przychodzi już pewien kres, odbył jeszcze te dwie ważne, bardzo ważne pielgrzymki.
Pani Ano, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy.
Proszę bardzo.
Za to też i tą pracę, którą pani wykonała właśnie dla świętego Jana Pawła II.
Tak, chętnie to zrobiłam.
I zapraszamy już dzisiaj na następną audycję z panią za tydzień czas. Za tydzień dokładnie 2
listopada, tak. Mhm. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, szczęść dobrego Boże. Wieczoru.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry do widzenia.
Widzenia. Księże, właśnie, ale księże Rafale, no właśnie. Całe życie Jana Pawła II było, można powiedzieć, śladami Maryi.
Nie miał innego wyjścia, trzeba było powiedzieć, nie? Skoro ojciec zaprowadził go do Matki Bożej na Kalwarię i powiedział mu, to jest twoja matka, więc jakżeby mógł się odwrócić od tej decyzji wychowania i kierunku taty. Wiecie państwo, jak patrzymy na obrazy Matki Bożej, mnie to zawsze fascynuje. Jak obserwuję obrazy Matki Bożej, teraz mam nawet 2 obrazy Matki Bożej przed sobą, to zawsze artyści tak, czy płaskorzeźby, czy obrazy są tak stworzone, zbudowane, zresztą taki jest przekaz teologiczny na pewno, że Matka Boża zawsze jakby wskazuje na Jezusa, nie? Że to On jest tą drogą, po którą to jest ta droga do świętości, którą Jan Paweł II, wszyscy widzieliśmy, szedł. Dla mnie fascynującym takim wydarzeniem, bardzo fascynującym, o którym zawsze pamiętam, staram się pamiętać i mam ten obraz w życiu. Jak papież był, to też była chyba jedna z tych ostatnich pielgrzymek do Polski, papież był na Wawelu, w Krakowie i podano mu brewiarz do ręki, bo chciał się po prostu pomodlić, chciał odmówić godzinę brewiarzową. I w tym w jednym momencie, tak jak tutaj pani Anna wspominała, oczywiście aparaty pstrykały, cak, cak, wszystko było ładnie, głośno i później się to wszystko wyciszyło. Nawet komentatorzy nie wiedzieli, co mają powiedzieć. Nie? No, mówią, papież się modli, no. Powtarzali, papież w dalszym ciągu się modli, no bo co innego mogli powiedzieć, nie? Ale niesamowite dobre dzieło apostolskie papież przez tą właśnie modlitwę brewiarzową, która była transmitowana na cały świat przecież zrobił, pokazał, że do modlitwy potrzebna jest cisza. Że w modlitwie człowiek najpiękniej jest w stanie się spotkać z Bogiem i jest w stanie go najbardziej jak gdyby no, kontemplować. Oczywiście tam było mu trudno, bo i widziałem kardynał Dziwisz, tam szeptał, że już pewnie trzeba, Ojcze Święty, trzeba skończyć, bo jest program, nie? No biedny ten papież, nie? Jak tam każdy mu tam podpowiada, tu musisz skończyć, tu musisz iść, tu musisz być, tam musisz coś zrobić. Ale był taki moment takiej kapitalnej, pięknej ciszy, gdzie papież się modli. I ten cały świat mógł... Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo to jest jak gdyby zadanie księdza, papieża, każdego chrześcijana, modlić się. Więc papież pokazuje, że się modli. I sobie tak myślę, żeby było czymś wspaniałym właśnie, jakby tak każdy z nas, żyjąc w dzisiejszych czasach, umiał z tego pontyfikatu wziąć jak najwięcej, szczególnie ci, którzy byli świadkami tego pontyfikatu, prawda? Którzy widzieli, klaskali, bili brawo, witamy Cię, aleluja, śpiewali, prawda, na prawo i lewo flagami wymachiwali. A dzisiaj co się stało, prawda, z tym klaskaniem, z tym śpiewaniem, z tymi okrzykami, z odwiedzinami pod franciszkańską, czy tam w Krakowie, gdzie jak przebywał, gdzie nie pozwalali papieżowi spać, mówi, a teraz pozwólcie mi iść spać, papież mówi, nie, no właśnie, żeby mógł się trochę wyspać. No właśnie, co się dzieje z tymi ludźmi, co się dzieje z siłą tych ludzi, prawda, co dzisiaj, gdzie to jest dzisiaj, można by powiedzieć. W Polsce próbowano jakiś czas reaktywować, albo może nie reaktywować, ale zbudować pokolenie Jana Pawła II. Zawsze to było to dla mnie takie, no takie dziwne to było. Pokolenie Jana Pawła II, bo tam werbowali tych ludzi, ciągnęli młodych ludzi do tego i owego. A to trzeba rzeczywiście z takiego własnego przekonania w to pokolenie być i mieć świadomość. Tak, ja jestem pokoleniem Jana Pawła II. Tylko co z tego pokolenia wynika w moim życiu, prawda? Jak zaczniemy zbierać te doświadczenia, zbierać te wszystkie nasze no, doświadczenia życia z tego, że ja jestem pokoleniem Jana Pawła II, to ten pontyfikat i ten papież ciągle jest dalej aktualny. I to totus tus, cały twój Maryjo wybrzmiewa w ciągu, cały czas w naszym życiu. Myślę, że to jest takie ważne.
Mamy krótki tutaj liścik, mianowicie od pana Artura, którego serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy. Pisze pan Artur, ja osobiście pamiętam doskonale dwa wydarzenia w moim życiu związane z Janem Pawłem II. Pierwsze to wybór papieża w 1978 roku i niezapomnianą radość w domu i dumę, którą ja wtedy, sześciolatek, jeszcze nie rozumiałem, ale się cieszyłem, bo wszyscy byli szczęśliwi w domu. Drugie to spotkanie i msza święta na Heldenplatz z Janem Pawłem II w 1998 roku. Dla mnie osobiście uśmiech i jego dobroć bijące z twarzy jest nie do zapomnienia. Dziękujemy. Artur, wasze spotkanie z świętym Janem Pawłem II i totus tuus.
No właśnie, u mnie to w sumie wyglądało zupełnie inaczej, dlatego że ja urodziłam się w 92 roku, czyli to było już w trakcie trwania pontyfikatu świętego Jana Pawła II. I dla mnie to było od zawsze takie jakby takie zupełnie normalne, że papież jest Polakiem. Myślałam, że tak w ogóle musi być. I że nie wiedziałam, dlaczego ci ludzie się tak cieszą. No, jest Polakiem. Jakby żyłam w tym, że w wiadomościach mówiono o tym, że ktoś się spotkał z papieżem. Więc ja myślałam, że no, ludzie sobie jeżdżą spotykać się z papieżem, więc tak zawsze było i że tak będzie. I pamiętam ten moment, kiedy papież umierał I rodzice mówili mi, że powinniśmy pójść do kościoła, się pomodlić o zdrowie papieża. I rzeczywiście było tak, że tego dnia, w dzień śmierci papieża, chyba o 15 zebraliśmy się w kościele. I pamiętam moment, kiedy zadzwoniły dzwony, że papież umarł. To były takie łzy jakiegoś takiego wzruszenia, takiego smutku, takiego czegoś zupełnie niewytłumaczalnego. Pamiętam, że była w tym kościele zabrana tylko młodzież. Nie wiem, dlaczego w mojej parafii było tak, że w ważnych momentach w kościele miała modlić się młodzież. Starsi jakoś w tym nie uczestniczyli. No ale rzeczywiście siedzieliśmy w tym kościele jeszcze dosyć długo. Poszliśmy do domu w środku nocy, ale słuchaliśmy homilii papieża. No i pamiętam ten moment do dzisiaj. To było takie ogromne wzruszenie. I dopiero wtedy poczułam, że to wcale nie jest takie normalne, że ten papież był Polakiem, że papieża można sobie od tak spotkać, że można się z nim umówić. Wcześniej myślałam, że to tak zawsze jest.
Wojtku?
No, ponieważ ja się urodziłem trochę wcześniej, przed 92 rokiem, więc pamiętam jeszcze czas, a miałem okazję i miałem tą radość i jakieś szczęście właśnie. Mając 17 lat, dostałem zaproszenie na spotkanie z papieżem w Gdańsku w czasie jego trzeciej pielgrzymki w 1987 roku na Zaspie. A ponieważ moja siostra też studiowała w Gdańsku, załatwiła właśnie mi jakieś tam wejście i pojechałem, mając 17 lat. Jakiś taki pełny entuzjazmu też i takiej radości, takiej dumy, że będę na spotkaniu z papieżem, będę na mszy świętej. Byłem troszeczkę na miejscu już troszeczkę taki rozczarowany też, bo było tyle ludzi, to były niesamowite tłumy, tysiące ludzi na tym osiedlu Zaspie, na tym byłym lotnisku wprawdzie, które tam kiedyś samoloty tam lądowały, startowały. I ja pamiętam, że byłem gdzieś w tłumie z tyłu tam, w jakimś sektorze i nawet papieża nie widziałem, ale krzyk się podniósł niesamowity, kiedy papież wjechał automobilem i rozpoczął i wszedł tam ten ołtarz olbrzymi, przepiękny ten ołtarz, ta Łódź Piotrowa, gdzie on tam po prostu jako sternik stał i miał też bardzo to niesamowite, jaką symbolikę przekazywało to. Papież, który przyjeżdża po raz trzeci do Polski, spotyka się z taką rzeszą niesamowitą ludzi, którym stara się jakąś im taką nową nadzieję, gdyby tchnąć w nich. Właśnie nie ma wolności bez solidarności i tego typu. Kiedy właśnie Solidarność oficjalnie została już zlegalizowana. Właśnie. I wiadomo, później jeszcze okazało się, że właśnie, że ludzie chcąc tam dalej demonstrować, stali też tam zatrzymywani i tak dalej. Ale było to dla mnie takie osobiste przeżycie. Pierwsze spotkanie takie. Może w tym wieku, mając 17 lat, człowiek nie myśli, nie ma jakichś specjalnych takich oczekiwań, no nie wiem, jakichś takich głębszych, w tym celu, co znaczyłoby to jeszcze dla mnie, dla mojego życia, dla mojej przyszłości. Ale było to takie pierwsze namacalne spotkanie na żywo z papieżem, z jego słowem, z jego pontyfikatem. A druga kwestia, która mi się teraz skojarzyła właśnie, bo mówiliśmy o obrazach Matki Bożej. Ja przypomina mi się taki właśnie obraz, taki właśnie z domu moich teściów, gdzie wisiał właśnie w dużym pokoju zawsze papież, obraz papieża. I wiem właśnie, że był tam właśnie z tego trzony i wręcz wszyscy domownicy, gdyby, zwłaszcza teściu, byli dumni, że to był polski papież i jak gdyby no, zwracano się też modląc się do niego. I myślę, że to tak w takim jakoś takim wieku młodym może nie wiedzieliśmy jeszcze za bardzo, jak się z tego ustosunkować, jak powiedzmy wziąć to wszystko, jak te wszystkie słowa, gdzie papież też mówi do młodych ludzi, że każdy w życiu ma swoje Westerplatte, każdy ma jakieś wyzwania, które musi się stawić, lepiej czy gorzej. Ale powiedzmy z czasem, zwłaszcza będąc tutaj na emigracji, myślę, że te słowa coraz bardziej nabierają większego znaczenia. Człowiek zaczyna zastanawiać się nad tym i odnajduje się coraz więcej, coraz częściej w tym wszystkim. A zwłaszcza w czasach dzisiejszych, kiedy mamy wręcz no, kryzys. Kryzys kultu naszego papieża Jana Pawła II. Wręcz są osoby, które mówią o pojęciu dewojtylizacja, odkurzanie po papieżu, kiedy po prostu zaczyna się nagle, powiedzmy, wręcz bardzo zaskakujący, żeby nie powiedzieć niebezpieczny trend odchodzenia od wszystkich wartości, też od totus tuus, od Maryi, które właśnie propagował nasz święty Jan Paweł II.
Dziękuję. Irek? Ja nie miałem tej okazji właśnie też być, można powiedzieć, na żywo z Janem Pawłem II. Kiedyś, to już przy ostatniej pielgrzymce, bodajże 2002 rok, jechaliśmy z żoną, to był urlop, tak, nad morzem i jechaliśmy z powrotem i tak mówimy, on był w Krakowie wtedy, i mówimy, jedziemy, tak, nie, jedziemy. Ale później z czasem, jakże, bo ta podróż trwała i byśmy coraz słabsi, później myśmy tak powiedzieli, no kurczę, już, no nie wiem, teraz te tłumy, gdzie tam, co tam, nie, już człowiek słaby i tego. I mówię, w końcu mówię, ale tak myślę i mówię żonie, ale wiesz co, to już może być ostatni raz, jak tu jest, nie. No i tak było w sumie później. No to później żałowałem trochę, że nie pojechałem właśnie na tą ostatnią, można powiedzieć, jego pielgrzymkę do Polski, nie. No, a tak, no wiadomo, jest patronem rodzin, wielki człowiek i no co tu więcej mówić, nic nie będę dodawał, bo tu już zostało dużo też powiedziane na ten temat i myślę, że warto, że jakby to powiedzieć, warto ten kult właśnie Totus Tuus i ten maryjny kult, który on, można powiedzieć, też jest naszym przewodnikiem, jest warto go podtrzymywać.
Mamy naszą słuchaczkę. Prosimy bardzo. Halo?
Dobry wieczór. Szczęść Boże, mówi Elżbieta z 8 Becyrku.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto, jednak na styku działa. Już myślałem, że nic nie działa, ale tutaj nasi technicy się postarali.
Wszystko działa. Bardzo interesująca audycja. Tylko jeśli mogłabym podzielić się moimi wspomnieniami, jeśli chodzi o Jana Pawła II. Więc ja miałam tą łaskę i zaszczyt, że poznałam go już w czasie studiów w Krakowie. To są lata 70. Czy mnie słychać?
Tak, tak, bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
Prosimy bardzo.
Lata 70. w Krakowie, gdzie często odwiedzał nas w duszpasterstwie świętej Anny przy kościele misjonarzy. Więc tam już no były różne imprezy, obchody studentów, no więc tam nas odwiedzał i z młodym księdzem Dziwiszem. No i zawsze mówił, Stasiu, no znaczy ksiądz Dziwisz, przepraszam, kardynał, ale wtedy był dla niego Stasiem. No i tak jak już tu wspomniano, że też już wtedy kardynał musi się spieszyć, ale jemu się wcale, znaczy naszemu papieżowi wtedy, nie spieszyło się, więc bardzo chętnie pozostawał dłużej z młodymi, no i no bardzo wesoły, tańczył z nami. To jest jedno, bo nie chcę po prostu za dużo, bo tu mam kilka punktów. Drugie, co zapamiętałam, Boże Ciało, takie kazanie, no to już jest trochę lat, więc Boże Ciało w Krakowie, na Rynku Krakowskim, kazanie, gdzie po prostu już tu bardzo mocne słowa, których no nie umiem powtórzyć, ale pamiętam, że wszyscyśmy drżeli i komentarze były, żeby tylko nie został oskarżony, bo to już tu była mocna walka, to znaczy bardzo dyplomatycznie, z komunizmem i walka o prawdę, to co zapamiętałam. No ja wyjechałam już, ja właśnie w tym roku, kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, wyjechałam do Wiednia w 78. I tu tylko pamiętam w polskim kościele, znaczy biły dzwony, ale ja nie byłam wtedy w kościele, więc że bardzo dużo ludzi, bo akurat pracowałam, bardzo dużo ludzi biegło do polskiego kościoła, aby się modlić. Trzecie i później w 79 roku dano mi było w Rzymie być na placu świętego Piotra, gdzie jeszcze to wszystko było, wyglądało zupełnie inaczej. On jeździł w koło w Papa Mobil. Udało mi się, bo zaraz byłam w pierwszym rzędzie, podać papieżowi, całować rękę i przekazać pozdrowienia z Krakowa od duszpasterstwa właśnie świętej Anny. Pamiętał doskonale. Pozdrowienia dla całego Krakowa i dla studentów. Miałam ten zaszczyt, udało mi się zrobić kilka zdjęć, z tego mam chyba jeszcze jedno czy dwa, bo po prostu nie było tyle ludzi, że nie miałam odpowiedniego, to były inne czasy, aparat. Więc to chciałam, jakoś tym się, no, powiedzmy, pochwalić, że miałam ten zaszczyt i łaskę. A czwarte w Wiedniu odebrała, w Wiedniu też byłyśmy z moją siostrą na faworytem, tylko nie wiem, który to już był rok, która to była pielgrzymka, byłyśmy na faworytem trasy, jak wyjeżdżał papa mobil z kurii biskupiej i wtedy też byłyśmy jego mało blisko. Muszę powiedzieć, że byłam rozczarowana, bo było tam mało, po prostu było mało ludzi, ale też go widziałam bardzo, bardzo blisko. No i nas wszystkich błogosławił. No z tym się chciałam podzielić, że ja już jestem starszy semestr, wszystko to państwo to jesteście młodzież. No pan Stanisław, po prostu możemy się porównać z wiekiem, z panem redaktorem Stanisławem. To ja dziękuję za słowo, że mogłam to przekazać i szczęść Boże. Dziękuję za modlitwę.
Szczęść Boże, wszystko dobrego.
Panie Elżbieto, to jeszcze dopowiem, tylko pewnie pani nas słyszy, albo przez telefon, albo przez radio, że te ślady, które pani ma z Ojcem Świętym Janem Pawłem, trzeba pielęgnować, iść tymi śladami, bo to są takie znaki jego życia w pani życiu, które pani pamięta jeszcze, to po prostu trzeba iść tym wszystkim, do śmierci, bo takie mamy wyjście na tym świecie.
Czy pani słyszała to, tak?
Tak, słyszałam.
Pielęgnować, to wszystko powtórzę.
Biorę sobie to do serca, mam to w sercu cały czas.
Super. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Pozdrawiam.
Dziękujemy. Mamy liścik tutaj od naszych, też z naszego, naszej pani Kamili, naszej redaktorki.
Patrzcie, wszystko działa jednak.
Wszystko naprawdę działa.
Na styku, ale działa.
Ale działa. Mieliśmy krótką przerwę niestety w internecie i dlatego nie było połączenia dobrego. Pani Kamila pisze, ja też wspominam, podobnie jak Artur, wybór papieża, jak i cztery bardzo bliskie spotkania z Janem Pawłem II. Początki lat 90. studiując w Warszawie, śpiewałam w chórze akademickim i to wtedy pierwszy raz mieliśmy audiencję w Watykanie. Ogromne wzruszenie, nigdy nie zapomnę. Później jeszcze miałam to szczęście cztery razy się z nim spotkać, zawsze śpiewając, nawet w tej chwili, bo wspomnienie wywołało łzy w moich oczach. Pozdrawiam was i dziękuję za te wspomnienia, Kamila. Kamila, serdecznie pozdrawiamy i podesłała nam piękne zdjęcie. To zdjęcie potem zobaczymy. Ale właśnie tak jest. Księże, jak, co robić, aby nie zatracić tego pięknego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Ksiądz tu powiedział, no młodzi, no nam brakuje naprawdę. Zapytamy się może właśnie, jak to tutaj mamy najmłodszą naszą.
Mamy tego najmłodszą tutaj redaktorkę.
Tak.
Żywy głos, na żywo. Niech śmiało mówi, nie? Stawiamy pytania.
Pytanie brzmi, jak dalej kultywować
to dziedzictwo,
pontyfikat. No,
to dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Przede wszystkim to tu stóz, bo my na naszym krzyżu pielgrzymkowym mamy też napis przez Maryję do Jezusa. Tak. Księże,
zaraz pozwolimy młodzieży mówić, bo rwie się do mikrofonu.
I rwie się to też nasz technik też.
Też rwie się bardzo.
Ale nie wypowiedziałem się przy pierwszym pytaniu, bardzo chciałem, ale niestety.
To dwa już teraz, to drugi. Właśnie, jak robić? Jak uważasz?
Ja myślę, że trzeba przede wszystkim pokazywać to, że papież był normalny. To znaczy, to nie, że to tylko był taki człowiek, który siedział sobie w Watykanie ubrany w jakieś białe szaty, tylko że on był bardzo blisko ludzi i że on był takim samym człowiekiem, jak my jesteśmy. Ja pamiętam, niedawno zupełnie obejrzałam na YouTubie jakiś taki filmik z jednej z pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, kiedy siedział w otoczeniu równych dzieci i te dzieci po prostu zadawały mu pytania. I one nie mówiły do niego Ojcze Święty, kim jest Pan Bóg, nie wiem, jakieś takie trudne teologiczne rzeczy, tylko pytały go o takie proste sprawy, typu co papież je na śniadanie.
Bo to ważne wiedzieć jest.
To ważne wiedzieć i ważne dla dzieci wiedzieć.
A myślę, że się dobrze odżywia. By się zainteresowało, co ten papież zjada, prawda, na śniadanie.
Tak, ale to jakby pokazuje, że ludzie święci są normalnymi ludźmi, są tacy jak my i to motywuje nas, żebyśmy my byli święci. To znaczy nie musimy siedzieć w kościele cały czas. Nie
jak
musimy.
Nie? No trzeba siedzieć.
Ksiądz, tak.
Ksiądz. Dziękuję bardzo za przypomnienie.
Tak, ale właśnie myślę, że tego często brakuje. Pokazywanie, że święci są normalnymi ludźmi i każdy z nas może być święty.
Pewnie, że tak, pewnie, że tak. I dla mnie też papież Jan Paweł II to jest taki człowiek nadziei, świadek nadziei. Tam takie hasła były nieraz pewnie poruszane w tym kultywowaniu dziedzictwa Jana Pawła II. Ale dlaczego nadziei? Bo, patrzcie, ustanowił święto Bożego Miłosierdzia. Kanonizował świętą siostrę Faustynę. Jak gdyby miałem świadomość tego, jak gdyby on zawsze, wydaje mi się, że tak było, że przeczuwał, co następuje na świecie, jak się świat może zmienić. Jakby widział jakby tą przyszłość całą. I kiedy ustanawiał święto Miłosierdzia Bożego, no widział tą ludzkość, która gdzieś tam jest owładnięta złem, grzechem i tak dalej. Jak gdyby dawał ludziom nadzieję, którzy myślą, że już dla mnie nie ma jakiegoś powrotu do Boga, do Kościoła, że już jestem tak zły, zepsuty, że nic, tylko po prostu zatrzasnąć się w swoim mieszkaniu, w swoim domu i stamtąd nie wychodzić. A jednak papież pokazał, Bóg ciągle na ciebie czeka. I on jak gdyby był właśnie, nie jak gdyby, ale był takim obrazem człowieka, takim obrazem Pana Boga. Że, tak jak mówiłaś przed chwileczką, że to był człowiek, który był z ludźmi, dla ludzi, który wychodził naprzeciw tych ludzi. Jak tam dziecko się gdzieś tam weszło w auli Pawła VI, gdzieś tam niespodziewanie jakieś dziecko albo ktoś tam wbiegł, żeby się z nim przywitać. Przecież mógł zawołać jakąś tam straż, żeby tam nikt mu nie przeszkadzał. On wręcz przeciwnie zawsze wychodził pierwszy do tych ludzi, do tych dzieci. Błogosławił, rozmawiał. Właśnie to jest to. Ja jestem cały czas pod wielkim wrażeniem tego. I jak sobie myślę o koronce do Bożego Miłosierdzia, jak tu przed chwileczką mówiliśmy o tym, oczywiście to objawienia świętej siostry Faustyny i to jej kontakt z Bogiem, ale myślę sobie o tym, że on to tak bardzo mocno usłyszał, że to jest właśnie teraz światu potrzebne. Ta iskra Bożego Miłosierdzia, która będzie zapalać ludzi do tego, żeby do Boga wracali. I taki człowiek jak on jest potrzebny właśnie po to, żeby rozpalać tych, którzy gdzieś tam się przez różne wydarzenia życia przyćmili. Tak więc... A kultywowanie dziedzictwa to już naprawdę bardzo ważna sprawa każdego z nas indywidualna. Trzeba sobie postawić pytanie, kim ten papież dla mnie był? Kim on dla mnie był? Jeśli był człowiekiem, który wnosił wiele wartości, jeśli był człowiekiem, który pozmieniał moje życie, poprzewracał do góry nogami, bo był takim narzędziem w ręku Pana Boga, który mogłem zobaczyć, usłyszeć, pojechać się, spotkać, zobaczyć, prawda? Coś tam o nim przeczytać, to wtedy będę żywym takim chodzącym dziedzictwem tego papieża, prawda? Tego, co dla nas, dla Polaków jest niesamowite ważne. Niesamowite ważne. Jak była rocznica, teraz kolejna rocznica wyboru Jana Pawła II, jedna z naszych parafianek tutaj z Wiednia pisze do mnie, dzisiaj jest rocznica twojego papieża. A ja jej się pytam, a on twoim papieżem nie był? No był, ale twój, bo to przecież Polak. Ja mówię, no tak, mówię. A jak Niemiec był papieżem, to był mój, czy tylko papieżem niemieckojęzycznym? Czy był też twoim papieżem? Naszym był papieżem, czy tylko papieżem niemieckojęzycznym? No naszym papieżem. Więc nie mów mi do mnie, że to jest mój papież, mówię. Tak samo mój, jak i twój. Nasz papież. No i tak żeśmy sobie podyskutowali.
Cezary tutaj.
No ja już czekam tutaj na
Rwie się do mikrofonu.
Rwie, bo...
Nawet wyrwał panu Stanisławowi mikrofon z ręki teraz. Proszę państwa, będę komentował na bieżąco, co tu się dzieje. Walka o mikrofon.
Sporty walki.
To tak, bo chciałem zabrać głos trochę wcześniej a propos tego doświadczenia też. Jana Pawła II. Nie miałem okazji spotkać Jana Pawła II, ale tak jak ksiądz powiedział... Byłem, można tak powiedzieć, trafiłem w to, tak w ten jakby można to tak nazwać, nie wiem, czy taki nurt, czy jakby w tą grupę, która miała zostać właśnie pokoleniem Jana Pawła II. W tym czasie chodziłem do szkoły katolickiej, gdzie nam mówiono bardzo dużo o Janie Pawle II. I teraz jest bardzo też popularne słowo wśród ewangelizatorów, biskupów, szczególnie arcybiskup Ryś teraz dużo też tam i nie tylko on, ale używa się tego sformułowania, że żyj tak, żeby nie mówić dużo o Bogu, tylko tak, żeby ludzie sami zaczęli pytać. I też jakby to moje doświadczenie, może nie samego Jana Pawła II, ale jego nauki właśnie bardzo mocno wiąże się z tym, żeby być świadkiem Jezusa w czynach. To, jak on właśnie żył, jak tak jak tu nawet padły pewne przykłady z jego życia, jak zachowywał się wobec dzieci, jak zachowywał się wobec młodzieży, żeby właśnie tym, to świadectwo było poprzez czyn i bycie dla drugiego człowieka. I jeszcze jedną rzeczą, która też jakby dla mnie jest bardzo istotna, to praktycznie trzy zdania właśnie świętego Jana Pawła II, w których mówił po pierwsze: otwórzcie, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, to jedno. Drugie: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I właśnie to trzecie, totus tuus, o którym teraz mówimy. Ja też miałem w tym czasie takie doświadczenie. Moja mama wyjechała za granicę, tutaj do Austrii. Wychowywałem się u cioci. No i te relacje też z matką były takie... Różnie się to układało po prostu. I pamiętam, że właśnie dzięki temu, że miałem okazję poznać tą naukę Jana Pawła II, też oddałem to jakby właśnie to macierzyństwo czy relacje z moją mamą w pierwszym momencie w Maryi. I wiem też po teraz, po wielu doświadczeniach, że to mi dało dużą siłę. Także to jest naprawdę... uważam, że jest to warte tego, by móc po prostu zgłębiać i Jezusa i po prostu też przyjąć, nawet jeżeli ta relacja po prostu z ziemską matką nie jest doskonała, to właśnie wypełniać to relacją z Maryją. To jest taki, jakby to powiedzieć, no też chciałem nawiązać też do tego, że to jest też taka droga do Jezusa, bo mimo wszystko nawet czytając Ewangelię, dla samego Jezusa matka była też bardzo ważną osobą tutaj. I też możemy się właśnie, i dlatego to, że do Jezusa przez Maryję, wydaje mi się, że to jest też związane z tą relacją, która była między Jezusem a Maryją jeszcze, kiedy Jezus był tutaj na ziemi.
Dobrze, że pan się dorwał, pan Cezary, do mikrofonu, bo odpowiedział na pytanie, które pan Stanisław postawił, jak pielęgnować właśnie dalej tą całą spuściznę Jana Pawła II. No właśnie tak, pan Cezary dał genialną odpowiedź. Mieć takie swoje trzy sztandary w życiu z jego nauczania i tymi sztandarami nie dać nikomu wyrwać z ręki tej flagi, tego sztandaru, bo to jest moje. Ja to usłyszałem, dostałem od niego, z tym idę. To sobie zapamiętać, zapisać, wyryć, można nawet gdzieś wytatuować, prawda? To prawda, to też jest całkiem fajne dla niektórych. I można tak żyć z takimi trzema sztandarami w swoim życiu. pewnie nie sposób wszystkich encyklik dokumentów zapamiętać, ale kto czyta, to tam sobie zawsze coś dla siebie znajdzie. I to jest taki właśnie żywe chodzące pokolenie Jana Pawła II. Genialny głos. Bardzo panu dziękuję.
Wojtek? To tu stus?
No, chciałem jeszcze podsumowując naszą dzisiejszą tu rozmowę podziękować też za te wspaniałe i interesujące doświadczenia i powiedzieć, że też miałem okazję, przypomniało mi się też nawet zobaczyć papieża jako w Rzymie, odprawiając mszę świętą. Przypadkowo trafiliśmy tam, będąc w Rzymie z żoną. I mówię, że papież dla nas z dzisiejszej perspektywy, jako małżeństwa, jako rodziny, chyba też jest kimś, jakimś autorytetem, strażnikiem moralności, wartości, ale też tego poczucia polskości, zwłaszcza dla nas tu na Zachodzie. Myślę, że to są takie te przesłania, z którymi po prostu dla nas musimy je wziąć, pielęgnować i też mówienie o papieżu, o tym. Jakieś takie pytanie, ktoś wsiadł do mnie akurat do samochodu i nim chciał lusterko zobaczyć i patrzy, o, obrazek papieża jest tam schowany. No nic dziwnego, z Polski, więc papież. Więc myślę, że to nawet coś takiego, ale to jest taki może nawet coś, jakiś taki powód nawet, żeby no, do dumy też. No i wspominanie o nim, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedyś napomknąłem właśnie, że jak gdyby ten autorytet, jak gdyby mamy jak gdyby no schyłek tego autorytetu papieskiego. No i musimy walczyć, żeby jakoś naprawiać to, świadczyć też w swoim życiu o tym, mówić o tym, a zwłaszcza te piękne przykłady, kiedy właśnie z dziećmi czy z młodzieżą, nawet mówienie o tym, czy nawet sięganie do jakichś wspomnień, obrazów, filmów, właśnie z papieżem z wcześniejszych czasów.
Są też takie piękne cytaty, już na koniec.
Koniec?
To nie, księże, to jeszcze parę minut. Tutaj taki cytat. Odnawiajcie w ciągu dnia waszą ufność i miłość, ażeby Maryja towarzyszyła wam w codziennym życiu. Jest bardzo wiele takich pięknych cytatów, które właśnie pielęgnować tą spuściznę Jana Pawła II, nawet od czasu do czasu sięgnąć po takie krótkie cytaty. To nie muszą być wielkie encykliki, ale oczywiście, takie krótkie cytaty. Tutaj właśnie w encyklice na przykład Redemptoris Mater, ci, którzy z pokolenia na pokolenie w różnych narodach i ludach ziemi przyjmują z wiarą Chrystusa, słowa wcielonego i odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako jego matki, ale zarazem szukają w jej wierze oparcia dla swojej wiary.
Oczywiście, że tak, zgadzam się z tym. Ja pracując kiedyś w szkole muzycznej w Toruniu, mieliśmy taki temat z młodzieżą licealną, tą relację wiary i rozumu. Więc mówię, no cóż tu człowiek może wymyśleć. Papież Jan Paweł II napisał genialną encyklikę Fides et Ratio. I myśmy tą całą encyklikę z tymi młodymi ludźmi w tej szkole przez parę tam godzin naszych lekcji, żeśmy przestudiowali. Oni byli zachwyceni tym, co papież napisał, prawda? Oczywiście pewne kwestie domagały się jakiejś takiej interpretacji, troszeczkę wytłumaczenia, bo to mogło być niezrozumiałe dla nich. Ale ja nie zapomnę tego do dzisiaj, jak oni zaczęli sobie kupować encyklikę Jana Pawła II Fides et Ratio. Jest taka księgarnia decyzjalna w Toruniu i kiedyś poszedłem tam, ja coś oglądałem i oni mówią, co ksiądz zadał tej młodzieży, że oni encykliki wykupują Jana Pawła II. Ja mówię, ale tylko jedno podejrzewam, bo o jednej rozmawialiśmy. No właśnie tą, ale to jest taki patrzcie, czas w życiu człowieka, który ma gdzieś tam 17-18 lat i myślę, że jeżeli już go to zainteresowało gdzieś tam, to on już jak gdyby świadomy czy nieświadomy, ale wchodzi w tą drogę tego papieża, że choćby wie, że tą książkę, bo nie to książka mówili, że tą książkę napisał Jan Paweł II. To już jest coś, prawda? To już jest jakiś taki zaczyn, co się później w ich życiu stanie, wydarzy. Tego już ja nie wiem dzisiaj, co się wydarzyło, co się stało. Z niektórymi mam kontakt, z niektórymi nie. Ale ważne jest to, że oni przeczytali i załapali tą zależność rozumu ludzkiego i wiary. Prawda?
Ja tak się zastanawiam, że na koniec to jest takie moje tylko tutaj, może nie pytanie, ale właśnie
to, co powiedziałem, zastanawiam się, jak by się zachował Jan Paweł II w obecnym czasie, właśnie w czasie tego kryzysu, tej pandemii. Jak uważacie? Znaczy, no trudno, bo to jest... Ale...
Spekulować zawsze można.
Spekulować właśnie.
Ja myślę, że znalazłby czas na modlitwę, bo wynik by mu wreszcie nie przeszkadzał.
Ja myślę też właśnie z podobnego zdania, że na pewno w tym czasie pokazałby wartość, jeszcze bardziej pokazałby wartość modlitwy.
Tego zaufania.
Takiego, tak, właśnie, tego totus tu, no jest tak. Ten cały twój, Mario, no to niczego innego nie można powiedzieć, nie? Więc pewnie by się wypełniałoby się ten jego, to jego hasło życia by się wypełniało właśnie tak, żeby pokazał ludziom, że kiedy zostały nam jakoś troszeczkę odcięte dostęp do konsumpcji, do takiego życia, prawda, lekkiego, wygodnego, że są pewne ograniczenia, na które się albo zgadzamy, albo nie, to trzeba jednak te braki wypełnić czymś. I pewnie byłaby to, no pokazał, że najlepszym rozwiązaniem jest modlitwa, żeby się nie frustrować, żeby gdzieś tam siebie nawzajem nie atakować, ale może modlić się jeden za drugiego, bo to był też jego ważny taki punkt odniesienia. Módlcie się. On się modlił, ale pokazywał też, że modlimy się za siebie wzajemnie. To jest niesamowicie fajne.
To zapraszamy też do tej modlitwy.